Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić pewnymi odkryciami girowagi. A najpierw muszę wytłumaczyć, co to jest girowaga, bo nie wiemy za bardzo. Otóż święty Benedykt mówi o różnych rodzajach mnichów i mówi, że są anachoreci, czyli tacy, którzy po próbie życia we wspólnocie są gotowi do walki w samotności i odchodzą na pustelnię. Są sarabaici, tacy, którzy się zamykają po dwóch lub trzech w owczarniach nie pańskich, lecz swoich własnych, którzy służą tylko własnym zachciankom i żołądkowi. Słaby rodzaj mnichów. Ale jest jeszcze gorszy. Girowandzy, tacy, co się ciągle włóczą, pozbawieni wszelkiej stałości. Jeszcze gorsi od sarabaitów. No więc ja się teraz kwalifikuję do tej ostatniej grupy mnichów, którzy się ciągle włóczą. Więc taki włóczęga musi odkrywać, jeśli chce zachować jakoś swoją tożsamość, to musi odkrywać różne przestrzenie, które służą praktyce duchowej. Lotniska, poczekalnie różnego rodzaju, pociągi. To wszystko jest dobrą okazją do tego, żeby powracać. No i takie odkrycie właśnie lotniskowe, które mnie trzyma od 10 lutego, czy już ponad miesiąc, i które cały czas jakoś we mnie pracuje. W lutym włóczyłem się po Indiach, wizytując różne klasztory. Ich było sporo, więc tych przesiadek, podróży miałem sporo. I w jednym z takich lotnisk, nie wiem, Vijayawada, czy Ranchin, czy jakieś inne, i tak to mało kto to w ogóle zna, siedziałem i czytałem sobie list do Filipian. I tyle razy już czytałem ten list do Filipian, ale jeszcze nigdy mnie tak nie pochłonął. Cały przeczytałem ten list do Filipian, czytałem i czytałem. Nie wiem jak długo, ale w końcu napisałem sobie w moim notatniku Christian Spirit, duch chrześcijański. A potem podniosłem oczy i zobaczyłem pełno ludzi przede mną, sami Hindusi, nie ma ani jednego białego. I sobie zadałem pytanie, znaczy to pytanie mi tak wskoczyło. Co to jest ten Christian Spirit? Czym on się przejawia? Jak on się przejawia? Jak on się w ogóle ujawnia? Dlaczego można o kimś powiedzieć, że prowadzi życie chrześcijańskie? Że ma styl życia taki? No bo to styl życia właściwie mówi o tym. Jak się zwróci do starożytności, to w liście do Diogneta mamy opis właśnie stylu życia. To, co najbardziej fascynowało, budziło sprzeciw, czy pociągało w tych doświadczeniach chrześcijańskich, to był styl życia. Czyli coś, czym się charakteryzuje jakąś inną jakością. Skąd się to bierze? Niezależnie od kultur, niezależnie od uwarunkowań, niezależnie od miejsc, niezależnie od pracy, którą się wykonuje, wykształcenia. Skąd się to bierze? No i pierwsza refleksja, jaka mi przyszła, to taka, że no oczywiście istnieje w tej przestrzeni religijnej, istnieje kult. Czyli jakaś forma czczenia, wyrazu swojej czci dla Boga. To jest forma wspólna. To jest najczęściej jedna z przestrzeni, w której człowiek jest w stanie zaspokoić swoją potrzebę religijną w kulcie. Ale ten kult jeszcze ma ze sobą nauczanie, jakieś nauczanie, które jest spisane, które jest czymś, do czego się odwołujemy. I jest jeszcze coś, co mogę nazwać przestrzenią duchową, czy duchowością. I okazuje się, że jeżeli weźmiemy sam kult bez nauczania i bez troski o to, co duchowe, to on bardzo szybko staje się magiczny. Że można funkcjonować w pewnej strukturze i traktować to tak magicznie. Myślę, że do dzisiaj jeszcze spotykam ludzi, którzy przywożą rowerek dla dziecka, dla pierwszej komunii świętej z czerwoną wstążeczką zawiązany na kierownicy, żeby ktoś uroku nie rzucił na ten rowerek. Nie? Albo nie idą do fryzjera, dopóki dziecko nie skończy pierwszego roku. No to są takie... I to nie przeszkadza. To po prostu jest normalnie się mieści w całej tej filozofii takiego funkcjonowania, jedno z drugim. Ten kult, on bez nauczania i bez troski o to, co duchowe, staje się magią. Ale też sama duchowość bez kultu i bez nauczania, ona jest pozbawiona korzenia. Bo dlatego, że zwrócenie się do środka, ono po pierwsze konfrontuje nas z tym, co tam jest, czyli rodzi pierwsze rozczarowanie w życiu duchowym, albo jedno z pierwszych rozczarowań w życiu duchowym, czyli takie, że wyruszam w podróż wewnętrzną, żeby spotkać Boga, a pierwsze, co spotykam, to siebie. I to jeszcze taką, w takiej wersji najbardziej brutalnej, takiego, kim jestem. I jestem trochę rozczarowany, nawet bardzo rozczarowany, nie? I tutaj potrzebuję jakiejś orientacji, potrzebuję zwrócić się w którąś stronę, żeby się dowiedzieć, czy ja dobrze idę w ogóle, czy to tak ma być. Poza tym, im dłużej wchodzę w praktykę duchową, tym bardziej ta praktyka duchowa, nazwę to tak roboczo, rozmiękcza mnie. Czyli tworzy taką przestrzeń miękkości. Ale ona jeszcze nie orientuje mnie. Czyli nie daje mi takiej przestrzeni, jak ja mam teraz to zrobić w praktyce, jak ja mam żyć tak na co dzień. Czuję, że się coś zmienia, czuję, że się tam tworzy pewien taka miękkość czy poszerzenie serca, ale orientacja w życiu, no, jeśli nie ma tego korzenia, nie ma się do czego odwołać, to pozostaje w sferze takiej czysto ludzkiego samodoskonalenia albo takiej przestrzeni czysto wirtualnej. I to samo jest z nauczaniem. Jeśli nauczanie oderwie się od doświadczenia duchowego, to ono jest moralizowaniem. To jest albo ideologizowaniem, jeszcze gorzej. To znaczy, że się nie bierze Ewangelii na przykład, czy nauczania i nie próbuje się go zrozumieć, tylko się wykorzystuje ją do prezentacji swojej własnej idei. I to najczęściej idei, która jest słabo związana z przestrzenią podążania ku Bogu. A tymczasem nauczanie jest przede wszystkim po to, żeby mnie prowadzić ku Bogu. To nauczanie i kult, one są, no, wszędzie są obecne. Nie? Pan Jezus mówi, czy i poganie tego nie czynią? Czy jak czynicie tylko dobrze tym, którzy wam dobrze czynią, to cóż szczególnego czynicie? Nie? Jeśli pożyczacie tylko tym, od których się spodziewacie, że wam oddadzą, to co to jest za wielkie halo? No przecież wszyscy tak robią. Nie? A jednak tu chodzi o jakiś Christian spirit, który jest czymś więcej. Czymś, co powoduje, że jest ten krok mówiący o innej jakości życia. I to jest takie odkrycie właśnie listu do Filipian, który jak sobie go będziecie chcieli przeczytać, to on zawiera dużo takiej zachęty do innej jakości bycia. Innej jakości bycia w takim kluczowym zwróceniu się do drugiego rozdziału, w którym jest opis ogołocenia, czyli kenozy Chrystusa. Dzisiaj żeśmy go czytali na nieszporach, ale nie zwróciliście uwagi. To był ostatni hymn, który był śpiewany. Czyli być uczniem według całego Nowego Testamentu oznacza pójść za Jezusem. A to w praktyce oznacza żyć, czy konfrontować, czy pójść za słowem i nauczaniem. To słowo nas orientuje, słowo wyznacza kierunek, ono podnosi i ukazuje także tą głęboką perspektywę. I ono jest bardzo ważne, dlatego że samo życie takie w rutynie nam nie wystarcza. A wiecie dlaczego? Bo do wszystkiego się można przyzwyczaić. Do wszystkiego się można przyzwyczaić. Można się przyzwyczaić do dreptania do chóru. codziennie rano na 6. Można się przyzwyczaić, a jak człowiek się przyzwyczaja, to przestaje być wrażliwy, a jak przestaje być wrażliwy, to zaczyna się zamykać. I wtedy właśnie w tej pobożność czy praktyka duchowa może być taka czysto zewnętrzna i ona nie dotyka serca. Tam musi być taka przestrzeń, w której ja mogę skonfrontować swoje życie z czymś obiektywnym i zobaczyć, jak ono funkcjonuje, nabrać pewnego kierunku. Ono mnie też nadaje sens temu mojemu życiu takiego, w takiej rutynie. Potrzeba nam na tej drodze pokarmu, który nas budzi i kierunkuje. To wiemy, jak to jest. Czasami sobie po prostu tak żyjemy, rano to, paciorek, ząbki, śniadanko, do pracy, potem wracamy, to samo, już wszystko jest załatwione i czasami po prostu potrzebujemy jakiegoś słowa, czy potrzebujemy coś, co nas wybije z tego rytmu i pokaże nam, że istnieje całkiem inna rzeczywistość, dlatego że ulegamy temu przyzwyczajeniu. Ulegamy temu przyzwyczajeniu, które zabiera to, co jest właśnie tym chrześcijańskim duchem, nazwijmy to. Nie? Bez słowa nasze życie się wyjaławia. Wyjaławia się dlatego, że zaczyna dominować małe ja. Lubię je nazywać małe. Bo ono nie jest fałszywe dla mnie. Bo ich wszyscy mamy. Ja też mam takie małe. A małe to jest takie biedactwo, ono tak próbuje tak dać o sobie znać, szczególnie co jakiś czas. Bo ono jest zarażone takim wirusem, który nazwałem sobie wirusem P. Dlatego, że on po angielsku się składa z trzech wyrazów na P. To jest power, prestige, possession. Władza, uznanie, posiadanie. Jak sobie żyje, to małe ego się tak cieszy, że właśnie może dać o sobie znać i ono zaczyna dominować. Czyli zaczynam po prostu myśleć o tym, jak wypełnić swoje życie przez władzę, czy samostanowienie o sobie, uznanie od innych i posiadanie. To się pojawia. I to zaślepia. To zaślepia. To po prostu powoduje, że człowiek nie widzi rzeczywistości. Wiecie, niewidomy to jest ten, kto nie ma światła w oczach. Niewidomy to jest ten, kto nie ma światła w oczach. To jest niewidomy, który nie jest w stanie zobaczyć rzeczywistości. Różnica między widzącym a niewidomym nie polega na tym, że oni żyją w innym świecie, w innej rzeczywistości, tylko dla tego, kto nie ma światła w oczach, rzeczywistość, w której funkcjonuje, jest zawsze zagrożeniem. On się o nią rozbija. Nie? On się o nią rozbija. On musi być bardzo ostrożny, żeby się o nią nie rozbić. Natomiast ten, który ma światło w oczach, używa. Czyli po prostu żyje, odnajdując się w tej rzeczywistości. I myślę, że my to dokładnie do tego doświadczamy. Wtedy, kiedy pojawia się ta dominacja małego ja, które nas tak zaślepia, to po prostu zaczynamy się rozbijać o rzeczywistość. I ta rzeczywistość, to nas zaczyna boleć. Może dlatego czasami, znaczy nie czasami, ale przebudzamy się do czegoś, że zaczynamy poszukiwać czegoś duchowego. Nie? No bo dlaczego żeście tu przyjechali? No gdyby wystarczyło małe takie ja, które jest dotknięte w tym, no to byśmy szukali teraz zadowolenia we władzy, w posiadaniu i w uznaniu. No, skoro to ma nas zapewnić. Ale wiemy, skoro tutaj jesteśmy, że to nas nie zapewni. Tak? I dlatego też Ewangelia mówi, że nie może ślepy prowadzić ślepego, bo obaj w dół wpadną. No, nie może być ten, który nie wie o rzeczywistości innej, prowadzić innych, dlatego że nie wie, dokąd prowadzić. W tych czasach, kiedy Jezus głosi, w czasach Jezusa, faryzeusz, który miał nadzieję na zbawienie dzięki swojej wiedzy i dokładnemu przestrzeganiu prawa, to jest ten ślepy, tak mówi. Wy jesteście przewodnikami, ślepymi przewodnikami. bo myślicie z własnej perspektywy. Ale dla Ewangelii Łukasza jest to też chrześcijanin, który osądza, potępia i nie przebacza. Który nie jest skory do dawania, tylko myśli w tym perspektywie małego ja. Jest to ktoś, kto nie doświadczył jeszcze łaski i rości sobie prawo do prowadzenia i pouczania innych. Kto kieruje się jakąś własną pseudomądrością. Wiele razy doświadczamy tego rozbicia o rzeczywistość właśnie wtedy, kiedy zaczynają dominować ambicje, chęć postawienia na swoim, fochy, pretensje, złość, niechęć, pragnienie posiadania i tak dalej. To nas rozbija o rzeczywistość. Powiem wam niestety taką smutne odkrycie moje, że to wszędzie jest. To jest wszędzie. Nawet w tych klasztorach. 90% problemów, z którymi się spotykam, one wychodzą z tego małego ja. One biorą się stąd. Z jakiejś ambicji, z jakiejś złości, niechęci, chęci postawienia swoją focha w klasztorze fochy, no po prostu. I to jest, urasta do takiej rangi po prostu problemu światowego. Trzeba prezesa o tym poinformować, bo to jest po prostu coś. No, tak sobie myślałem na tym lotnisku, czytając ten list do Filipian, że gdyby tak, żebyśmy się tak przejęli tylko tym listem do Filipian, to ja bym miał połowę mniej roboty. Połowę mniej interwencji by było, gdybyśmy się przejęli tym listem do Filipian. Ale no niestety, dlaczego tak jest? No bo jest rutyna, która nas zaślepia. Żyjemy sobie swoim życiem z dnia na dzień. Nawet nie wiadomo kiedy, to małe ja zaczyna coraz bardziej dominować i ono zaczyna dyktować rzeczywistość. I teraz, kiedy ja nie mam możliwości skonfrontowania jej, tego małego ja, z Ewangelią na przykład, z czymś obiektywnym, no to ono zaczyna dominować. I wtedy co? No określam rzeczywistość do siebie. No bo do kogo mam określać? Do siebie. Patrzę na siebie. Na to, że na przykład nie zostałem uznany tak, jak chciałem. No bo to, że zostałem, no to może zostałem, ale nie tak, jak chciałem. Mógł przełożony bardziej na mnie spojrzeć łaskawie. A spojrzał tak pół łaskawie tylko. Nie? I foch. Nie? Mogłem... Nikt nie będzie mi mówił, co ja mam robić. Ja jestem dorosłym człowiekiem, ja muszę sam decydować o sobie. To są wszystko takie hasła dzisiaj takie właśnie. Ja muszę decydować o sobie, ja wiem najlepiej. No władza, no muszę mieć władzę nad swoim własnym życiem. Nie boję się odpowiedzieć komuś drugiemu, boję się zrezygnować, a jak nie zrezygnuję, to Benedykt mówi, to nigdzie nie dojdziesz, bo masz punkt odniesienia do małego ja. I posiadać. To tam dużo nie ma w tym posiadaniu, ale tak gromadzić sobie różne rzeczy, nie? Na wszelki wypadek, na wszelkie. To już ojcowie pustyni już tak mieli. Taką. Bo przychodzi taki demon i mówi ci, schowaj sobie Maksymian, bo jak zachorujesz, to nikt ci nie da. Nie? Schowaj sobie, bo jak zgłodniejesz, to gdzie będziesz szukał? Nie? Zostaw sobie na później. To są wszystko takie właśnie do siebie, nie? Do siebie. A zobaczył jeszcze, nie daj Boże, że u kogoś drugiego tam nowy laptop się pojawił. No, na tym się już nie da pracować przecież. No na tym się już nie da pracować. To się tak niewinnie zaczyna i nagle to zaczyna być dominować i staje się problemem. Bo to by było takie właśnie groteskowe i moglibyśmy nad tym przejść do porządku dziennego, gdyby to nie miało konsekwencji w funkcjonowaniu, bo a to ma konsekwencje w funkcjonowaniu, bo to nam zatruwa życie po prostu. No na zatruwa nam to małe ja, nam zatruwa życie i jak tak się przyzwyczajamy, i teraz zobaczcie, jak tak sobie przyzwyczaj się do tego małego ja, to nawet jeżeli idę do kościoła i uczestniczę w kulcie, to jakoś przechodzi obok. Przeczytam wam pewien fragment z listu świętego Jana z Wałamu. Muszę wam powiedzieć, że niedawno został kanonizowany przez Kościół prawosławny, więc teraz już mogę mówić święty. Z 1952 roku. Nie należy obawiać się słabości, gdyż Pan zszedł z niebios dla ludzi słabych. Jeśli człowiek zdaje sobie sprawę z własnej niemocy i wyraża skruchę, Pan w swojej dobroci nie wspomni jego słabości i grzechów. Najbardziej trzeba bać się diabelskiej pychy, próżności, nienawiści i osądzania, a niemoce poskramiają pozorną pobożność. Pozorną pobożność. Nie dziw się, że ludzie dobrzy, stojący blisko cerkwi, głęboko wierzący, z powodu błahej szpilki wszystko znieważają. To ludzie pozorni, nie mają pojęcia o najważniejszym, dlatego ta zewnętrzna pobożność ich nie leczy. Widzicie, o co chodzi? Ta zewnętrzna pobożność nie leczy. Dlatego, że przyzwyczajenie, potrzeba powinności religijnej, chyba kiedyś napiszę książkę na ten temat, o powinności. Ja myślę, że powinność, mam takie doświadczenie, że w wielu przypadkach powinność religijna jest silniejsza niż sam Pan Bóg. Wiecie, że tak jest? Kurka, to jest tak wdrukowane gdzieś wewnętrznie, że masz powinność odmówienia brewiarza. I tam to nieważne jest, że to ma prowadzić do Pana Boga. Tam do Pana Boga jasne, ale trzeba odmówić. Bo jak mnie odmówisz, to masz poczucie niespełnionej powinności religijnej. Nie? A to powinność religijna działa w sferze zewnętrznej i ona nie dotyka serca. Nie dotyka serca. I wtedy chodzi o to, żeby po prostu spełnić praktykę, żeby mieć odhaczone, że jestem porządny. Jak chodzę, to jestem porządny. No nie, czy tak, czy nie. No się sprawdza zewnętrznie. No jest, był, lista obecności odhaczony, jest porządny. Jest porządny. To jest właśnie ta przestrzeń zewnętrzna. Ta zewnętrzna pobożność nie leczy. No więc się nie dziw, że ludzie dobrzy, bo to są ludzie dobrzy. Tylko niestety tkwimy w takim systemie uśpienia, który nie pozwala nam to małe ja się wybudzić. Z powodu małej szpilki wszystko znieważają. Małej szpilki, właśnie to jest to małe ja. To jest taka to nie jest wielki problem, to jest jakaś mała szpileczka taka. Koniec. Załamanie. Jak sobie tak popatrzę, na siebie, no to widzę, że wiele z takich rzeczy, które się pojawiają, no się pojawiają z takich malutkich. I teraz jak się tym bardzo przejmujesz i masz mocne odniesienie do tego małego ja, no to jest poważny problem, bo to tak zaciemnia rzeczywistość, że nie widzę w ogóle nic innego. Czy nie wiem, czy macie takie doświadczenie, nie? Jak tak bardzo cię ta szpilka ukuje, to nagle się wszystko zachmurza i tylko to. I tylko to. I tylko to cierpienie, które jest tam wytwarzane tak naprawdę, bo ono tak nie dotyka tak naprawdę. Gdybym tylko zauważył, że przecież to jest nic. To jest nic. Dlatego warto sobie, ja stosuję taką metodę, polecam, ona działa. Jak się wkurzysz na przykład, albo jak czujesz się niedoceniony wystarczająco, bo to zawsze jest to, tym docenieniem, to jest niewystarczająco, zawsze może być lepiej. Niewystarczająco powitany, nie wiem, czy pożegnana, czy cokolwiek innego się pojawia i to gdzieś tam dotknie to małe ja, to trzeba sobie uświadomić taką jedną rzecz. Im więcej Maksymiliana, tym bardziej Maksymilian cierpi. Im mniej Maksymiliana, tym mniej Maksymilian cierpi. No to jest prosta zasada. Prosta zasada małego ja. Małe ja, które pretenduje do tego, żeby zdominować całą rzeczywistość. I teraz z drugiej strony to jest też tak, że zobaczcie, wchodzimy na pewną ścieżkę duchową, ale w tej rutynie codziennego dnia ta medytacja jakoś tam funkcjonuje u jednych lepiej, u drugich gorzej, niestety czasami okresowo tylko, czyli się pojawia, potem długo, długo nic, potem znowu się pojawia, potem długo, długo nic, a w międzyczasie jest ta rutyna, która nas tak po prostu usypia, takim swoim rytmem nas usypia. Nie? No i oczywiście, ale oczywiście koleżanka w pracy przyjdzie zapłakana, no to ja od razu wiem, jak jej poradzić. No musisz medytować, dziewczyna, ty musisz się zwrócić do środka, ty musisz mieć trochę więcej dystansu do siebie. To ja innym radzić to potrafię. Nie? Innym radzić to potrafię. Natomiast wobec siebie, no nie widzę tego. Dlatego, że to małe ja jest takie. Nie? To małe ja, które zaczyna dominować. Co robić zatem? Trzeba nam po prostu, i to jest moje odkrycie z listu do Filipian, konfrontować nieustannie swoje życie z nauczaniem. z czymś obiektywnym. Ale nie używać tego do siebie, tylko rzeczywiście czytać to i widzieć, przeglądać swoje życie w tym słowie. Bo to powoduje, że zaczynam napełniać się innym sposobem myślenia, innym duchem. Kształtuje się we mnie inna postawa. Że ja muszę zrozumieć to, co mówi tutaj Jan. Nie mogę się bać słabości. Nie mogę się bać tego, że ja nie dorastam do takiego ideału, który noszę w sobie. No nikt nie dorasta. No nikt nie dorasta. Że pojawia się słabość. No właśnie Pan zszedł dla ludzi słabych. Tu nie chodzi o słabość. Tylko tu chodzi o szczerość. Jeśli człowiek zda sobie sprawę z własnej niemocy i wyraża skruchę, Pan w swojej dobroci nie wspomni jego słabości. Nie chodzi o słabość, chodzi o szczerość. Natomiast najbardziej trzeba się bać diabelskiej pychy, próżności, nienawiści i osądzania. Pycha, próżność i osądzanie zrodzi się z tego, że ja się czuję lepszy niż inni. No stąd się to bierze. Gdybym nie czuł się lepszy, to bym nie oceniał. Ponieważ się czuję lepszy, więc dlatego się pojawia ocena. Dlatego chodzi o tą konfrontację z nauczaniem. Żeby nasze serce miało się do czego odnieść. Żeby serce miało się do czego odnieść. I tutaj znowu są te trzy. Nie można jednego odnieść od drugiego. Praktyka duchowa, medytacja, modlitwa serca, ono zmiękcza. Ona zmiękcza serce. Zmiękcza tą przestrzeń. Człowiek staje się bardziej wrażliwy, a więc bardziej gotowy do tego, żeby przejrzeć swoje życie w Ewangelii, przejrzeć w nauczaniu. Jeśli ma twarde serce, to nie będzie chciał słuchać słowa. To znowu spotykamy wielokrotnie w Ewangelii, kiedy to jest mówione. Nie? Macie uszy, a nie słyszycie. Macie oczy, a nie widzicie. No to jest dokładnie ten stan. Jeśli to serce jest zaciśnięte, to nawet jak ja słyszę to słowo, to mi gdzieś to przechodzi albo interpretuję sobie po swojemu. Nie? Z teologią możemy uprawić do wszystkiego. Interpretuję sobie po swojemu. Dlatego potrzeba praktyki duchowej, która to serce otwiera, czyli zmiękcza. I wtedy ono jest gotowe do tego, żeby rzeczywiście usłyszeć, rzeczywiście skonfrontować, przejrzeć się i nabrać kierunku. I nabrać kierunku. A ten kierunek wyraża się w kulcie. Czyli on prowadzi tak naprawdę do tego samego, tylko z inną jakością. Z inną jakością. W zeszłym roku, w grudniu, siedmiu braci trapistów z Tibirin zostało beatyfikowanych jako męczennicy. Wiecie, ta historia była tragiczna, oni tam ponieśli śmierć, zabili ich po prostu terroryści w Algierii, takie bojówki. Ale w naszym środowisku mniejszym, jak mówimy o tych braciach, to nie mówimy głównie o męczeństwie. Bo dla nas męczeństwo to jest już taki stopień finalny. Ale mówimy o ich drodze do męczeństwa. Jak sobie popatrzycie na testament ojca Krystiana albo na pamiętniki, które zostawili, to jest właśnie dokładnie to. To jest właśnie małe ja, które się boi, małe ja, które chce uciec, małe ja, które chce iść swoją drogą i konfrontacja z Ewangelią. Za każdym razem ból, lęk małego ja, konfrontacja z Ewangelią, możliwość ucieczki, konfrontacja z Ewangelią po raz kolejny i potem decyzja. Decyzja. Ta decyzja na to, żeby zostać, a jednocześnie to jest decyzja na to, żeby umrzeć, ona wyrastała z tego właśnie. Z takiego zmagania, przeglądania, konfrontowania z Ewangelią. Jeśli ktoś oglądał film Ludzie Boga, to tam to jest ładnie pokazane też. Ten moment, kiedy to nie przychodzi łatwo. To nie chodzi o to, że oni są gotowi, proszę bardzo. Nie, to jest ból, to jest pytanie ciągłe, schować się, uciec, zrobić swoją filozofię do tego i za każdym razem konfrontacja i oczywiście możesz, ale tu jest co innego. Tu jest co innego. I to jest właśnie dokładnie to. Więc Ewangelia też mówi, że dobry człowiek z dobrego skarbca swego, z dobrego, z, z, Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. Nie? Stąd to się rodzi. A zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. To znaczy właśnie, że tu te trzy są razem. Więc konkludując moje przemyślenia na lotnisku gdzieś tam, które się jeszcze tam toczą cały czas, bo jakby to jest żywe we mnie, więc ja myślę, że tam jeszcze się jakieś rzeczy odkryje, to zobaczyłem, że właśnie to, co jest najbardziej istotne, to jest tak, praktyka tak, jest bardzo ważne, żeby to serce było miękkie, żeby ono się poszerzało, jak mówi Benedykt. Poszerzało. I wtedy ono jest zdolne do tego, żeby nabrać kierunku, czy jakby zobaczyć, nasiąknąć inną treścią, innym duchem, przyjąć innego ducha niż tylko te małe ja. Ducha, the Christian spirit, takiego ducha chrześcijańskiego, który się przejawia w życiu. W życiu się przejawia. W tym samym życiu. Właśnie to jest dokładnie to, co mówiliśmy o odosobnieniu. Nie uciekamy ze świata. Odchodzimy co jakiś czas na jakiś czas, żeby bardziej powrócić. Żeby wrócić z inną jakością. Zewnętrznie to się niczym nie różni. Różni się wewnętrznie, całkiem innym podejściem. I tu mi się przypominał ojciec Karol, świętej pamięci, który mi powtarzał: ojcze, żebyśmy nie zwariowali w tym świecie. To jedyne, co nas może uchronić od zwariowania, to jest uczciwe życie wewnętrzne. Uczciwe. Nie idealne, nie wspaniałe, nie cudowne, nie bohaterskie, tylko uczciwe. A uczciwe polega na tym właśnie, że się konfrontuje. Bo to mnie wybudza z tego takiego uśpienia rutyną. Nie? I to jest, ja myślę, że to jest właśnie teraz dla mnie osobiście, jak tak też widzę, szerszy kontekst teraz niż tylko nasza wioska Lubin, to widzę, że to ma bardzo wielkie znaczenie. Nauczanie ma bardzo wielkie znaczenie. Dlatego, że ono zmusza do tego, żeby wybić się z tego rytmu. Bo problem polega na tym, że my się możemy do wszystkiego przyzwyczaić. Jak się zaczynamy przyzwyczajać, dreptać sobie rano w rytmie i nie ma tam możliwości dopływu świeżego powietrza, to zaczyna się to wszystko zamykać w takim małym ja, które właśnie teraz zaczyna żądać. No, od kiedy to mnisi coś mają żądać, nie? A ja się spotykam z tym. Żąda. No, jak mu tłumaczę, że to nie jest sprzeczne z regułą i z Ewangelią, no to on to rozumie, ale się należy. Należy się, czy się nie należy? No oczywiście, że się należy, ale chodzi, wiesz, o taką drogę, po to to pochodzimy do tego klasztoru, żeby zrezygnować z siebie. Że, no tak, ale się należy, czy się nie należy? Zobaczcie, to jest małe ja, to nie chodzi o problem wielki, to jest małe ja. Myślę, że dużo problemów w ogóle naszych, dużo problemów w Kościele też bierze się z tego właśnie, że nie ma tam tego pójścia w głąb, takiego z jednej strony pogłębienia tej przestrzeni duchowej, czyli tak naprawdę nie ma medytacji. Nie ma takiej naprawdę prawdziwego czytania, no bo tu nie chodzi o to, żeby tam wielkie rzeczy odkrywać w tym Piśmie Świętym, tylko po prostu czytać. No zwyczajnie czytać. No, ja nic nie robię na tym lotnisku, tylko czytam. Takie miałem intencje. Po prostu miałem chwilę, mówię, poczytam sobie list do Filipian. No i zacząłem czytać. No i to się nic innego nie trzeba robić, tylko po prostu zwyczajnie czytać i przeglądać swoje życie w tym. Jak tego nie ma, to się to wyjaławia. Tworzy się jakaś struktura, jakaś zewnętrzna pobożność, która nie leczy. Jakiś kult, który jest kompletnie oderwany od istoty, zamyka się sam w sobie. Znaczy, liturgia nigdy nie może się zamknąć sama w sobie. Ona musi zawsze wyrażać życie i prowadzić do życia. Ona nie jest sama w sobie celem ostatecznym. Więc tu do tego się dąży. To jest cały czas odkrywanie. Mówimy cały czas o obecności. Na sesji medytacyjnej mówimy nieustannie o obecności. Bo właśnie na tym to polega. Na zwracaniu uwagę na obecność. Pamięć o Bogu. Mneme tuteu. Nie trzeba pamiętać tych wszystkich słów. Mneme tuteu, czyli pamięć o Bogu, to jest coś, co ma charakteryzować chrześcijanina w świecie, który zapomniał o Bogu. A wierzcie, że tak jest. Wierzcie, że tak jest. To jest całkiem inna przestrzeń teraz. Całkiem inna przestrzeń. To, co kiedyś funkcjonowało jako normalne i nikt z tym nie miał problemu, dzisiaj już nie. Dzisiaj to jest punkt odniesienia do małego ja. Punkt odniesienia do małego ja. Power, prestige, possession. I to dominuje całą filozofię życia. I niestety człowiek sam cierpi, no bo zaślepiony rozbija się o rzeczywistość. Zamiast się cieszyć tą rzeczywistością, zamiast się radować z tych darów, które otrzymuje, to ciągle myśli o tym, czego nie ma jeszcze, o tym myśli, kto go jeszcze nie uznał, kto go jeszcze nie pokochał. A już nie widzi tego, co jest, no bo to jest właśnie ta chmura. Taka, nie? To jest też przedziwne. No mnie to po prostu zachwyca i przeraża jednocześnie. Że taka mała szpilka po prostu zmienia rzeczywistość. Wszystko jest zaciemnione i weź się teraz, weź tego człowieka, wybudź z tego. Jak on ma odniesienie tylko do ja. Właśnie po to jest to nauczanie. Nie? Więc zachęcam was do tego, żeby sobie poczytać list do Filipian. Świetna lektura. Polecam, naprawdę dobrze napisany list. Naprawdę dobrze napisany list. Można go sobie odczytywać we fragmentach lub w całości. On nie jest długi. Naprawdę nie jest długi. I zobaczyć sobie tam, zadać sobie takie pytanie, nawet tak sprawdzić, jak ten Maksymilian tego Christian Spirit tam odczytał. No to trzeba sprawdzić w liście do Filipian, nie? Bo to tam to była ta inspiracja. Więc kult, nauczanie i duchowość. Te trzy. Duchowość dopiero nabiera kierunku, prowadzi we właściwym kierunku, jeśli jest z nauczaniem. A duchowość z nauczaniem prowadzą do kultu, który ma naprawdę sens wtedy. Naprawdę wtedy prowadzi, mówi o tym, co prowadzi do tego, do czego ma prowadzić. Nie? A nie jest sam w sobie tylko odhaczeniem na liście uczynków porządnych, które mam wykonać do tego, żeby się czuć sprawiedliwy. Idziemy do medytacji w ruchu.